Lekcja czwarta. 25 lipca. Grzech w kościele. Sobota, po południu, 18 lipca. Tekst pamięciowy. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian 6:19-20. Nasz mózg jest jak gąbka, chłonie wszystko, co dociera do niego przez zmysły. Możemy nie być świadomi większości tego, co dostaje się do naszej głowy, nie bylibyśmy w stanie myśleć jasno, gdybyśmy pamiętali wszystko, co rejestrujemy zmysłami, ale to wszystko tam jest i w jakimś stopniu wpływa na to, jak myślimy, jak czujemy i jak postępujemy. To dlatego tak łatwo, nawet jako chrześcijanie, ulegamy wpływowi złych rzeczy, które nas otaczają. Kościół chrześcijański od początku zmagał się z tym problemem. Na przykład, skąd wzięło się świętowanie niedzieli? Czy Kościół wymyślił je sobie? Oczywiście nie. Przejął je z ówczesnej kultury. Ten sam wpływ otaczającego świata dało sobie znać w Koryncie. Po wezwaniu do przeciwstawienia się podziałom w zborze Paweł podjął kwestie związane z niemoralnością seksualną, procesami sądowymi, prostytucją, małżeństwem i bezbożnością. Standardy przyjęte w świecie wywierały silny wpływ na koryńskich chrześcijan. Podziały opisane w 1, 2, 3 i 4 rozdziale 1 listu do Koryntian otwierały drogę do niemoralnych zachowań krytykowanych w kolejnych rozdziałach. W jaki sposób Paweł starał się odnieść do tych grzechów w zborze i czego możemy się nauczyć z tego, co napisał? Niedziela, 19 lipca. Rozdźwięk między wiarą a praktyką. W dziejach chrześcijaństwa teolodzy, duchowni i szeregowi wyznawcy studiowali Nowy Testament, aby określić, jaki powinien być Kościół. Jako naturalny wzorzec postrzegany był Kościół wczesnochrześcijański opisany w dziejach apostolskich. Jednak w tych poszukiwaniach wielu traciło z oczu pewien ważny fakt, iż tam, gdzie są ludzie, tam też pojawiają się problemy. Wydaje się, że równie dobrze możemy studiować Nowy Testament, aby dowiedzieć się, jaki nie powinien być Kościół. Listy Pawła do Koryntian są dobrym miejscem, od którego możemy to zacząć. Jaką skandaliczną sytuację opisał Paweł w tych wersetach i dlaczego była ona tak niepokojąca? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 5:1-13. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Wyrażenie z żoną ojca swego. Pierwszy list do Koryntian 5:1 sugeruje, że Paweł miał na myśli kazirodczy związek między mężczyzną i jego macochą. Przypuszczalnie apostołowi donieśli o tej sytuacji domownicy Chloi. Zobacz pierwszy list do Koryntian 1:11. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Owo kazirodztwo zostało napiętnowane jako przejaw takiej rozwiązłości, jaką potępiają nawet poganie. Pierwszy list do Koryntian 5:1. Jak to możliwe, że coś takiego zdarzyło się w kościele wczesnochrześcijańskim? Słowa Pawła zapisane w pierwszy list do Koryntian 5:1-2 wskazują na to, że był on do głębi wstrząśnięty na wieść o tym, że ktoś z członków zboru dopuścił się tego grzechu. Jednak sytuacja okazała się jeszcze gorsza. Paweł ze zgrozą dowiedział się, że zamiast okazać skruchę z powodu tego godnego ubolewania skandalu, niektórzy koryńscy chrześcijanie wzbili się w pychę i tolerowali ten grzech. Zobacz pierwszy list do Koryntian 5:1-2. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Dlatego apostoł zamierzał przywołać do porządku nie tylko sprawcę niemoralności, ale także tych członków zboru, którym najwyraźniej chrześcijańska praktyka rozminęła się z wiarą. Paweł jednoznacznie stwierdził, że pobłażliwa postawa części zboru wobec popełniającego kazirodztwo musi ulec zmianie. Tym bardziej krytycznie odniósł się do pychy i chępliwości, jakie niektórzy członkowie zboru przejawiali w kontekście tego seksualnego skandalu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 5:2-6. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Paweł z trudem znosił taką postawę. Zastanawiał się, co złego stało się z tymi ludźmi. Nie mamy żadnego wyjaśnienia, dlaczego zbór w Koryncie przejawiał taką niezrozumiałą tolerancję dla kazirodcy. Być może był on zamożnym człowiekiem obficie łożącym środki na działalność zboru? A może kierując się zasadą, wszystko mi wolno, Koryntianie błędnie oceniali zaistniałą sytuację? Nie wiemy tego na pewno. Jakiekolwiek były tego powody, Koryntianie stracili z oczu rażący charakter tego nadużycia biblijnych zasad. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 18:7-8. Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości żony swojego ojca, gdyż jest to nagość ojca twojego. Co gorsza, byli dumni z siebie i pysznili się tym. Tolerowanie jakich wyraźnie potępionych w Piśmie Świętym czynów, a wszystko to rzekomo w imię miłości i akceptacji bliźniego, zagraża nam jako Kościołowi? Poniedziałek, 20 lipca. Jak radzić sobie ze skandalami? Rozwiązywanie problemów natury seksualnej zawsze jest trudne. Było trudne dla Pawła i jest trudne dla nas. W takich sytuacjach musimy być wierni Pismu Świętemu i podchodzić do sprawy z modlitwą i miłością. Nigdy nie wolno nam zapominać, że naszym celem jest podniesienie grzesznika z upadku. Jakie rozwiązanie problemu zasugerował Koryntianom Paweł? Przeczytaj ponownie pierwszy list do Koryntian 5:1-13. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. W 5 rozdziale 1 listu do Koryntian Paweł wyraźnie oświadczył, że w przypadku skandalów o podłożu seksualnym wymagana jest dyscyplina kościelna. Stwierdził, że człowiek dopuszczający się kazirodztwa musi być wykluczony, osądzony, oddany szatanowi i usunięty ze społeczności. Paweł radził członkom zboru, by nie przestawali z takimi osobami ani nawet nie jadali z nimi. Mocne słowa Pawła mogą się nam wydawać surowe, ale należy je rozumieć w ówczesnym historycznym kontekście. Trzeba także pamiętać, że apostoł miał do czynienia z przejawem bezczelnego i jawnie grzesznego stylu życia. W takich skrajnych sytuacjach owijanie w bawełnę nie zda się na nic. Mocne słowa użyte przez Pawła stają się zrozumiałe, gdy dobrze pojmiemy ich znaczenie, wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. To zdanie odnosi się do dyscypliny zborowej. Oddajcie takiego szatanowi. Pierwszy list do Koryntian 5:5. Ponieważ ten człowiek sam postanowił odrzucić ochronę Boga i żyć w nieposłuszeństwie wobec Niego, naraził się na ataki szatana. To wyrażenie oznacza jedynie tyle, że grzesznik poniesie konsekwencje swoich decyzji. Nie przestawali z nimi. Żebyście z takim nawet nie jadali. Pierwszy list do Koryntian 5:9-11. Zbyt bliskie relacje z ludźmi dopuszczającymi się seksualnej niemoralności były uważane za niebezpieczne, gdyż ludzie tacy mogli wpływać na innych, zachęcając ich do naśladownictwa. W czasach starożytnych wspólne posiłki oznaczały więź i wspólnotę wartości. Wszyscy jesteśmy podatni na wpływ innych ludzi i musimy się chronić najlepiej, jak potrafimy, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tak poważnymi przypadkami niemoralności. Aby duch był zbawiony. Pierwszy list do Koryntian 5:5. Dyscyplina zborowa ma na celu poprawę człowieka. Ma doprowadzić grzeszników do opamiętania oraz skłaniać do porzucenia grzesznego stylu życia. Przypuszczalnie to miał na myśli Paweł, pisząc o zatraceniu ciała. Możliwe, że mężczyzna żyjący w związku kazirodczym, o którym mowa w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, to skruszony człowiek wspomniany później przez Pawła. Zobacz 2 list do Koryntian 2:5-10. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd doby nie powiedzieć za wiele do was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja, gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Karność zborowa spełnia swój cel, gdy błądzący powraca do wspólnoty Kościoła. Wtorek, 21 lipca. Ochrona tożsamości Kościoła. W pierwszy list do Koryntian 6:1-11 Paweł kontynuuje rozważania o tym, jak chrześcijanie powinni podchodzić do spraw dotyczących członków Kościoła. Czego Paweł starał się nauczyć Koryntian i nas? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 5:3-12-13. lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Pierwszy list do Koryntian 6:1-13. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Greckie słowo pragma, w pierwszy list do Koryntian 6:1, przetłumaczone jako sprawa, może także oznaczać rzecz. W tym przypadku odnosi się ono do sporu prawnego. Należy pamiętać, że pierwszy list do Koryntian 6:1-11 nie dotyczy sprawy kryminalnej. Zwierzchnictwo cywilnych sądów w sprawach kryminalnych zostało wyraźnie potwierdzone w list do Rzymian 13:1-5. Paweł odnosi się do kwestii sporów prawnych zaraz po kwestii niemoralności o podłożu seksualnym, podobnie jak uczynił to Mojżesz w 5 Księga Mojżeszowa 22:22-24. To świadczy o tym, jak bardzo Pawłowy sposób rozwiązywania problemów w Kościele był oparty na Piśmie Świętym. Fakt, iż sprawa wspomniana w pierwszy list do Koryntian 6:1-11 jest ujęta w klamry fragmentów listu dotyczących niemoralności seksualnej. Pierwszy list do Koryntian 6:12-20. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Może sugerować, że owa sprawa w pierwszy list do Koryntian 6:1 dotyczy także niemoralności seksualnej. Nie wiemy, czego dotyczyła owa sprawa, czy była drobnym zatargiem prawnym, na przykład w kwestii majątku, czy też dotyczyła problemu natury seksualnej. Jakakolwiek była ta pragma, Paweł był zawiedziony tym, że członkowie zboru wiedli ze sobą sądowy spór. Czy jako chrześcijanie, bracia i siostry, nie powinni rozwiązać owego problemu we własnym gronie, zamiast zdawać się na osąd niesprawiedliwych? Niektórzy sugerują, że możliwe jest to, iż spór sądowy w pierwszy list do Koryntian 6:1 był sporem między ojcem i synem wymienionymi w pierwszy list do Koryntian 5:1. Tak czy inaczej, nie musimy znać szczegółów tej sprawy, by zrozumieć apostolskie przesłanie. Paweł troszczył się o tożsamość Kościoła jako chrześcijańskiej społeczności obserwowanej przez ludzi spoza Kościoła. Chrześcijanie nie powinni publicznie prać swoich brudów. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6:6. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Nie powinni też stosować świeckich środków w osądzaniu wewnętrznych spraw Kościoła. W świecie rzymskim ludzie zamożni i posiadający władzę byli faworyzowani przez sądy. Tak więc chrześcijanie powinni byli rozsądzać sprawy między sobą w sposób chrystusowy, stojący wyżej niż standardy ześwieczonego społeczeństwa. Przyjrzyj się sporządzonej przez Pawła liście występków wspomnianych w pierwszy list do Koryntian 5:10-11, 6:9-10. Dlaczego wymienił on grzechy natury seksualnej obok grzechów takich jak bałwochwalstwo, złodziejstwo, chciwość i zdzierstwo? Środa, 22 lipca. Zabezpieczenie przed seksualną niemoralnością. Co ten fragment listu mówi o powiązaniu między uświęceniem a odrzuceniem niemoralności seksualnej? Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan 4:1-8. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu nieznamiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Choć Paweł napisał te słowa w liście do innego zboru, to jednak zasada zawarta w nich odnosi się do wszystkich chrześcijan. To jednak prowadzi do pytań, co działo się w zborze koryńskim? Skąd te wszystkie problemy? Niektórzy chrześcijanie w Koryncie najwyraźniej uznali, że skoro Ewangelia ich wyzwoliła, to wolno im robić wszystko, co im się podoba. Twierdzili, że skoro żołądek został stworzony dla pokarmów, to ciało zostało stworzone do seksu, a seks dla ciała. Zobacz pierwszy list do Koryntian 6:13. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Paweł wyjaśnił im, iż jest to rażąco obłędne pojmowanie chrześcijańskiej wolności. Brak uczciwości w sprawach seksualnych jest niezgodny z chrześcijańską tożsamością i stanowi nadużycie wolności danej ludziom przez Ewangelię. Zostaliśmy wyzwoleni z grzechu, ale nie otrzymaliśmy swobody grzeszenia. Zobacz list do Rzymian 8:2. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. List do Rzymian 6:18-22. A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. W rzeczywistości ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała. Pierwszy list do Koryntian 6:13. Należymy do Chrystusa, a to, kim jesteśmy, musi wpływać na to, jak postępujemy. Jedno jest nierozerwalnie powiązane z drugim. Prawda ta jest przedstawiona w 6 rozdziale pierwszego listu do Koryntian na 3 różne sposoby. Po pierwsze, jesteśmy identyfikowani jako obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Pierwszy list do Koryntian 6:11. Grzechy wymienione w pierwszy list do Koryntian 6:9-10, jak również niemoralność seksualna potępiona w pierwszy list do Koryntian 6:12-20, nie mają prawa istnieć w życiu tych, którzy zostali obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Po drugie, jesteśmy członkami Chrystusowymi, to znaczy, że mamy być zjednoczeni z Chrystusem. Niemoralność seksualna jest naruszeniem tej jedności. Ktokolwiek łączy się z kimś w pozamałżeńskiej więzi seksualnej, staje się z tą osobą jednym ciałem. Jedność z Chrystusem przez Ducha Świętego wymaga przestrzegania chrześcijańskiej etyki w sprawach seksualnych. Po trzecie, nasze ciało jest świątynią Ducha. Jedynym sposobem, w jaki możemy żyć uczciwie w sprawach seksualnych, jest trwanie w ścisłej więzi z Chrystusem przez Ducha Świętego. W innym miejscu Paweł mówi o ciele jako świątyni Ducha Świętego i wzywa wierzących, by czynili swoje ciało ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu. List do Rzymian 12:1. Pomyśl, ile nieszczęść grzechy związane z seksualnością przysporzyły ludzkości. Jak świadczy to o ciężarze tego zagadnienia i wadze, jaką chrześcijanie powinni do niego przywiązywać. Czwartek, 23 lipca. Małżeństwo i stan wolny. Twierdzenie Pawła, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, występuje w kontekście ostrzeżenia przed niemoralnością seksualną. Bycie świątynią Ducha Świętego to jedyny sposób prowadzenia świętego życia. Kościół jest chrześcijańską społecznością, która wyróżnia się w środowisku społecznym. Sprawia to obecność Ducha Świętego. Jak ten fragment listu objaśnia praktyczny sposób przestrzegania nakazu uciekania przed wszeteczeństwem, przeczytaj pierwszy list do Koryntian 6:19-20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian 7:1-9. A teraz, o czym pisaliście, dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. Siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian zawiera ważne lekcje dotyczące seksualności. Rozdział ten można podzielić na dwie zasadnicze części. 1. Pouczenia dotyczące małżeństwa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 7:10-24. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiędzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Oraz, 2. Pouczenia dotyczące życia w stanie wolnym. Zobacz. Pierwszy list do Koryntian 7, 25-40. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, a jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła, wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki, dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem, mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje nad wolą swoją, i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni. Tak więc, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Rozdział ten pomaga nam zrozumieć, że właściwe pojmowanie kwestii seksualności jest po prostu ważne i niezbędne. Jednak czytając siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian, musimy pamiętać, że Paweł odpowiada na konkretne pytania dotyczące problemów zboru koryńskiego. W przeciwnym razie niektóre stwierdzenia mogą sprawić wrażenie, iż Paweł nisko cenił instytucję małżeństwa, co nie jest prawdą. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 4:1-3. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Pierwszy list do Tymoteusza 5:14. Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. List do Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Co ciekawe, nakaz uciekania przed wszeteczeństwem w pierwszy list do Koryntian 6:18 jest ujęty w klamry przez wzmiankę o połączeniu się z Chrystusem i stwierdzenie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czy może być lepszy sposób na uciekanie przed seksualną niemoralnością? Oczywiście nie. Powinniśmy też pamiętać o tym, że to Bóg stworzył seksualność, ale jedynie jako przyjemny element małżeństwa. Stosunki seksualne są wyłącznym przywilejem małżeństwa złożonego z mężczyzny i kobiety, jedynego związku seksualnego usankcjonowanego w Biblii. Mówiąc o uciekaniu przed wszeteczeństwem, Paweł mógł mieć na myśli historię Józefa. Biblia mówi, że wskutek niestosownego zachowania żony Potyfara Józef uciekł na dwór. W pierwsza księga Mojżeszowa 39:6-18 wspomniano nie mniej niż 4 razy podobne przypadki. Biblia nie mówi tego bezpośrednio, sugeruje jednak, że Józef czekał na seks tylko w małżeństwie. Józef był człowiekiem pełnym Ducha Świętego, więc pragnął czynić to, co prawe w oczach Boga. Jak jako Kościół możemy chronić się przed błędnymi poglądami w kwestii seksualności panującymi w naszej kulturze? Piątek, 24 lipca. Do dalszego studium. Ciekawe, że w spisie występków w pierwszy list do Koryntian 5:10-11 oraz w pierwszy list do Koryntian 6:9-10 bałwochwalstwo i pijaństwo są wymienione wraz z seksualną niemoralnością. Jak Paweł przypomina w pierwszy list do Koryntian 10:7. Bałwochwalcze święta łączyły się zazwyczaj z obżarstwem i pijaństwem oraz otwierały drogę do wszeteczeństwa. Jest rzeczą niemożliwą, aby samolubny i łakomy człowiek cieszył się błogosławieństwem uświęcenia. Zdolność ludzkiego organizmu do obrony przed nieodpowiednim odżywianiem się jest wspaniała, lecz stałe dostarczanie organizmowi nadmiernych ilości pokarmów i napojów osłabi w końcu każdą funkcję ciała. W wyniku zaspokajania wypaczonego apetytu i pobłażania upodobaniom nawet gorliwi chrześcijanie osłabiają swój charakter oraz pomniejszają fizyczne, umysłowe i moralne siły. Gdy ktoś zupełnie wyrzeka się egoizmu, a fałszywy bożek zostaje usunięty z jego duszy, powstała pustka zostaje wypełniona przez Ducha Chrystusowego. Taki człowiek ma wiarę czynną w miłości i oczyszczającą duszę z wszelkiego moralnego i duchowego skażenia. Bóg pragnie wynieść nas do swego wysokiego, czystego, niebiańskiego standardu. W tym celu Jego Duch nieustannie zmaga się z nami. Nasze przyrodzone skłonności, jeśli nie zostaną skorygowane przez Ducha Świętego, przyniosą plon w postaci moralnej śmierci. Pytania do dyskusji. 1. Wielu wierzących w Koryncie zabiegało o uznanie w swoim środowisku społecznym. Dlaczego taka postawa jest niebezpieczna dla chrześcijańskiej tożsamości? Co możemy zrobić, by ustrzec się tego rodzaju błędów? 2. Retoryczne pytanie Pawła, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? 1 Kor 6:19 kończy serię 7 pytań w 5 i 6 rozdziale pierwszego listu do Koryntian zaczynający się słowami, czy nie wiecie? Wszystkie te pytania domagają się twierdzącej i stanowczej odpowiedzi, oczywiście, że wiemy. Jak pytania te pomagają nam zrozumieć troskę Pawła o zbór? Dlaczego zagadnienia, na które Paweł zwrócił uwagę w tych słowach, powinny być ważne także dla nas? 3. Instytucja małżeństwa została ustanowiona przez Boga i jako taka zasługuje na najwyższe poszanowanie. W czasach, w których wielu uważa małżeństwo za przeżytek, jak możemy pokazywać światu, że małżeństwo jest darem Bożym i wywodzi się wprost z Edenu?